Słowo Boże uczy nas, że wiara rodzi się ze słuchania i to jest ta rzecz, którą Bóg chce widzieć w sercu każdego z nas. Dlatego, że Biblia uczy nas, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Że kto przystępuje do Boga, to musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy szukają Go. A Słowo Boże uczy nas, jak mamy szukać Boga. Pan powiedział przez swoje słowo, przez Jeremiasza, że jeśli będziecie szukać mnie całym swoim sercem, to dam się wam znaleźć. Więc to jest tak ważne, abyśmy troszczyli się o naszą wiarę, o swoje serce, abyśmy naprawdę, tak jak Pan Jezus powiedział, że kto nie będzie pił mojej krwi i spożywał mojego ciała, a taki człowiek nie będzie miał w sobie życia wiecznego. Więc najpierw taki człowiek, który nie spożywa ciała i krwi, oczywiście rozumiemy to w sensie duchowym, i ten duchowy człowiek spożywa ciało i krew Jezusa. To jest Boże Słowo, to jest Duch Boży, to jest ofiara Golgoty, to co Chrystus uczynił, to że On wylał swoją krew. My pijemy, czyli przez wiarę przyjmujemy łaskę od Boga, polegamy na tym. Karmimy się Bożym Słowem, dbamy o to, aby Słowo Boże mieszkało w naszym sercu. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Ile Słowa Bożego jest w naszym sercu? Jeżeli człowiek jest niedokarmiony, niedożywiony, zaczyna jeść inne rzeczy. Zaczyna karmić się zupełnie czymś innym. Najpierw są to rzeczy tego świata. A potem Biblia mówi, że zaczynamy kąsać się. Jeśli jedni drugich kąsacie, tak mówi Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, że gdzie był głód, niedawno czytaliśmy o tym w Samarii, kiedy był głód, podczas oblężenia zjadano nawet swoje niemowlęta. Już na to człowiek nie patrzy. To jest oczywiście, odnosimy to do duchowego życia. Odnosimy to do duchowego naszego życia. Więc to jest tak ważne, abyśmy dbali o wiarę. Wiara potrzebuje Słowa Bożego. Potrzebuje być nakarmiona. I bardzo łatwo jest to przeoczyć. Bardzo łatwo jest to przeoczyć. A serce człowieka jest tak skonstruowane, że ono nie znosi stanu pustki. I jeżeli nie będzie tam Bożego Słowa, to zaraz będzie wdzierał się świat. Świeckie wartości. Zaraz będzie to, co jest Boże, będzie wypierane z nas. A będą powstawały zupełnie inne cechy, których Bóg nie chce widzieć w nas. Jakaś złość, przewrotność, gniew. Bóg tego nie chce, bracia i siostry. Bóg tego nie chce. I my żyjemy w bardzo poważnych czasach. W bardzo poważnych czasach, bardzo trudnych czasach, gdzie tak wszystko przyspiesza. Zwróćmy uwagę, co dzieje się na świecie, co dzieje się na ziemi. Możemy zobaczyć to w świecie polityki, również w Kościele. O wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus Chrystus u drzwi stoi, że Pan jest bardzo blisko. Dlatego Słowo Boże uczy nas, abyśmy czuwali, abyśmy trwali w pierwszej miłości, abyśmy trwali w jedności, abyśmy trwali w nauce apostolskiej, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Do tego nas Bóg powołuje, abyśmy bardziej dbali o to, co cudze, niż o to, co swoje. Abyśmy potrafili być pokorni, jedni drugich uważać za wyższych od siebie. To jest tak ważne, tak istotne. Zwróćmy uwagę, że system wartości tego świata jest przeciwny do tego, co możemy znaleźć w Bożym Słowie. I Bóg nie chce, abyśmy żyli tak, jak żyje ten świat. Aby nie zezwolić na to, by ten stary człowiek dochodził do głosu, bo to wtedy jest początkiem czegoś bardzo złego. Więc Bóg wzywa nas, bracia i siostry, byśmy karmili tą wiarę, aby ona była żywa. A jeśli wiara jest żywa, to my nie będziemy myśleć o jakichś złych rzeczach, ale będziemy naprawdę chcieli jak najbardziej Bogu służyć i być użytecznym tam, gdzie Pan chce nas mieć. Tam będziemy. I to będzie sprawiać nam największą przyjemność i radość, spełnienie, bo tak to działa, że tym prawdziwym pokarmem jest wypełnianie woli Bożej, woli Pańskiej, tak jak Pan Jezus powiedział. Bardzo często jest tak, bracia i siostry, że kiedy doświadczamy, mamy jakieś doświadczenia, próby, Kiedy pojawiają się jakieś tarapaty, troski czy problemy, to wówczas atakuje nas szatan, atakuje nas diabeł. Kiedy przychodzi na przykład jakaś choroba, kiedy pojawia się jakieś trudności, trudności finansowe, jakieś braki, deficyty czy jakieś wielkie problemy, to wtedy pojawia się oskarżyciel. I oskarżyciel oskarża Boga, oskarża Boże Słowo i poddaje je wątpliwość. Czy to jest prawdą, co Bóg powiedział? Czy to na pewno jest prawdą? Czy te wszystkie obietnice Bożego Słowa, czy to jest prawda? Czy to wszystko tak naprawdę działa? I diabeł zaczyna nas zniechęcać i zaczyna mieć wpływ na nasze myślenie. I on chce, abyśmy wyszli z tego mocnego stanowiska, które mamy w Jezusie Chrystusie. Chce nas wyprzeć z tego stanowiska, a jesteśmy w Chrystusem w okręgach niebieskich. Żyjemy w Chrystusie, trwamy w Nim. Diabeł chce za wszelką cenę odłączyć każdą latorość od krzewu. On chce to zrobić. I on będzie atakował, on będzie podważał, on będzie starał się jakby zniechęcić, pokazać, że to nie działa, że to tak nie jest. I zwróćmy uwagę, że bardzo często jest tak, że Bóg wykorzystuje takie sytuacje i dopuszcza do nich, aby tak się działo. Bo czy Bóg nie mógłby sprawić, że żylibyśmy w taki sposób, że nigdy byśmy nie chorowali, nie mielibyśmy żadnych problemów, nie byłoby nic takiego jakiegoś szczególnego w naszym życiu? Bóg mógłby tak zrobić, mógłby tak sprawić, ale jednak tak nie działa. I dlaczego? W piątej księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, w zasadzie te księgi opisują nam drogę Izraela z Egiptu, kiedy Bóg zbawił ich od mocy Faraona, wybawił ich spod jego władzy i wyprowadził ich na pustynię i prowadził ich do ziemi obiecanej. To, co obiecał im Bóg przez swoje słowo, przez swoje obietnice. I tutaj w 8 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej możemy czytać 2 wiersz. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, już tutaj, w 5 Księdze Mojżeszowej, chociaż jest to Stare Przymierze, wyraźnie czytamy o tym duchowym życiu, że człowiek nie powinien koncentrować się tylko na tym, co może zobaczyć, na tym, co może dotknąć, na tym, co możemy rozpoznać przy pomocy swoich 5 zmysłów, że człowiek nie powinien żyć tylko dla ciała i dla samego ciała, ale powinniśmy żyć też i dla wewnętrznego człowieka, tego duchowego życia. I tutaj jest powiedziane, upokarzał Cię, miałeś braki. Tutaj jest powiedziane, morzył Cię głodem. O, to ciężko zrozumieć, ale tak jest powiedziane, tak jest napisane w Bożym Słowie. Ale jednak nie zostawił Cię, karmił Cię manną. My wiemy, dawał im mięso, dawał im wodę, dawał im mannę. A wszystko czynił to po to, by poznać, co jest w Twoim sercu, aby Ciebie doświadczyć, kim Ty naprawdę jesteś, jaki Ty naprawdę jesteś. Czy chcesz służyć Bogu? Czy dalej będziesz służył Bogu? Zwróćmy uwagę, wspomnieliśmy o Jobie dzisiaj. Kiedy Job stracił wszystko, to wtedy żona jego przychodziła. Czy dalej chcesz służyć Bogu? Czy dalej chcesz na Nim polegać? Zobacz, jak Ty wyglądasz. Wszyscy z Ciebie się śmieją. Straciłeś reputację. Straciłeś autorytet. Nie masz nic. Nie masz nawet co na siebie włożyć. Nie masz kompletnie nic. Jesteś chory. Straciłeś swój dobytek. i chcesz dalej na nim polegać? A co Job powiedział? Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. Pan dał, Pan wziął. A więc tu jest powiedziane, że Bóg upokarza, doświadcza po to, by dać też poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje. Nie samym chlebem. Czyli chodzi tutaj to słowo chleb oczywiście oznacza wszystko inne, również te doczesne życie. Nie samym chlebem, nie tym, co potrzebuje twoje ciało, będziesz żyć tylko. Nie tym, że masz dach nad głową, masz czym jeździć i masz co zjeść i masz się w co ubrać. To nie jest jeszcze życie, to nie chodzi o to. Ale tu jest powiedziane, że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Czyli to jest słowo, które wychodzi z ust Pana. Z ust Pana, czyli żywe słowo. Potrzebujemy tego żywego słowa, bracia i siostry, aby Bóg nas prowadził, kierował naszym życiem, nas budował. Pamiętajmy, Bóg ma wyjście z każdej sytuacji. Czasami dopuszcza jakieś utrapienie. Czasami dopuszcza jakieś tarapaty, problemy. Dopuszcza. Jak wtedy się zachowujemy? Czy na nim polegamy dalej? Czy chcemy na nim polegać? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Człowiek tak bardzo koncentruje się na tym, co zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co jest wewnątrz serca. Widzimy to w wielu miejscach. Chociażby wybór na króla Dawida. Jest ta prawda pokazana, przedstawiona. Zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy objawienie świętego Jana i możemy czytać te listy do 7 azjatyckich zborów, czytamy, zbór w Laodycei był bogatym zborem, był zamożnym, bogatym zborem. Ja pamiętam, kiedyś czytałem takie komentarze historyczne na temat Laodycei, na temat tej miejscowości, i tam są takie informacje, że to było takie centrum farmaceutyczne, że oni byli tacy nowatorscy w wielu rzeczach, w jakichś takich specyfikach, różnych środkach, i zaczęli na tym bardzo się bogacić. My wiemy, że zawsze przynosi to zyski, kolosalne zyski. Również ci ludzie zaczęli bogacić się. I tutaj jest powiedziane do tego zboru w Laodycei, kiedy to oni byli tak wzbogaceni, kiedy to w materialny sposób byli ubogaceni, Bóg mówi do nich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego już nie potrzebuję. A Bóg mówi do nich, a nie wiesz, żeś pożałowania, godzien, nędzarz i biedak, i ślepy i goły. Ślepy, goły, nędzarz, biedak. Ludzie, którzy byli zamożni, którzy mieli wszystko, można powiedzieć, to, co jest potrzebne do życia na tej ziemi. Mieli wszystko. A Bóg mówi, nędzarz, biedak, ślepy, goły. A zwróćmy uwagę, co mówi Bóg do zboru w Smyrnie. Do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Zwróćmy uwagę, Bóg mówi do tego zboru, znam ubóstwo, wiem, że masz braki, ale co Bóg mówi? Lecz tyś bogaty, czyli te jego banki niebiańskie są pełne, jego konta są pełne, są obfite. Bracia i siostry, to jeszcze się okaże, kto tak naprawdę jest bogaty. To się okaże w przyszłości. To się okaże w wieczności. My możemy zbierać, koncentrować się na tych ziemskich dobrach, podczas gdy nasze banki niebiańskie mogą bankrutować. Znam twój ucisk i twoje ubóstwo, powiedział Pan Jezus do tego zboru, ale ty jesteś bogaty. I tak Bóg widział ten zbór w Smyrnie. Natomiast zbór w Laodycei widział jako nędzarzy, ubogich i ślepych. Czy nie mówi nam Słowo Boże, że przemija kształt tego świata? A czy nie jest powiedziane przez apostoła Piotra, że ziemia i dzieła ludzkie spłoną i że nie będzie kompletnie nic na tym świecie, co moglibyśmy zabrać ze sobą? Tam, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, nic ze sobą nie weźmiemy. A przecież wieczność jest o wiele bardziej realna niż to marne życie na tym świecie. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Jak bardzo łatwo może to się stać. Jak człowiek jest bardzo kruchy, jak słaby. Każdego dnia umiera ileś tam osób. Statystyki są w tym bardzo precyzyjne. Ktoś to prowadzi, ktoś się tym zajmuje. To są fakty. Mnóstwo ludzi każdego dnia umiera. I dzisiaj wielu ludzi umarło. I dzisiaj wielu ludzi wstało rano, ale już niestety nie dane im jest położyć się spać na wieczorem, ponieważ ktoś przerwał ich życie. Jak to łatwo może się stać? Jak to bardzo szybko może się stać? Dlatego Biblia mówi nam, abyśmy nie polegali na tym, co jest niepewne. Na tym, co jest niepewne. Paweł wręcz mówił do Tymoteusza, aby on pouczał tych, których serca są właśnie przy tych rzeczach materialnych, byś ich pouczał, by na tym nie polegali. By na tym nie polegali, na tym się nie koncentrowali. Ale byśmy szukali tego, co w górze, myśleli o tym, co w górze, szukali Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. To obiecał Pan Jezus. I tu nie chodzi o jakieś życie takie, nie zrozumcie, nie odbierzcie mnie źle, bracia i siostry. A nie chodzi o to, żebyśmy żyli w taki sposób, jak nie wiem, jakiś mistyk, który żywi się, nie wiem, tak jak jakaś tam była historia o pewnej kobiecie, hostią się żywiła, tylko hostią. To nie o to chodzi, bracia i siostry. Ja nie wyglądam na takiego, który żywi się jakimś hostią, bracia i siostry, nie wyglądam. A więc chodzi o to, abyśmy naprawdę wiedzieli, co jest dobre w oczach Pana. I zabiegali o to, co jest dobre dla nas, bo to, co jest dobre w oczach Pana, zawsze będzie dobre dla nas i będzie błogosławieństwem dla nas i będzie nam to służyło i nasze życie naprawdę będzie pod łaską Bożą. W psalmie 73 jest taki znany psalm, ale ja bardzo lubię do niego wracać, ponieważ jesteśmy ludźmi i nasze serca są często takie nieposłuszne Bogu. I czasami zdarza nam się gdzieś tam po prostu pobłądzić w naszym myśleniu czy zachowaniu. To jest psalm Asafowy. Posłuchajmy, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi, przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje. A język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i na nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakoż by mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć. Lecz niezwykle trudne mi się to wydawało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ocniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki, bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Widzimy tutaj, jest to psalm Asafowy. On przechodził załamanie, kryzys wiary, tak możemy powiedzieć. Przechodził załamanie, patrzył na ludzi, którzy żyją bezbożnie, którzy są bardzo daleko od Boga, którzy żyją, można powiedzieć, w straszny sposób często. I to jest powiedziane, szczęśliwi, nie spadają na nich ciosy, mają wszystkiego pod dostatkiem. Jest zdrowe ich ciało, krzepkie. Mają wszystkiego, na co mają ochotę. To kupują, mają. Tak moglibyśmy to sparafrazować. Nie mają żadnych trosk. Nie mają żadnych problemów. I teraz pytanie, no jak to jest? On stawia pytanie, jak to jest? Jak to naprawdę jest? Czy Bóg o tym widzi? Czy Bóg to wszystko wie? I tutaj jest powiedziane, niezwykle trudne mi się to wydawało. Niezwykle trudne, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Bracia i siostry, są Boże tajemnice i my wiemy o tym, czytamy w liście do Kolosan, że w Jezusie Chrystusie są wszystkie mądrości, skarby i poznania są w Nim ukryte, w Jezusie Chrystusie. A więc Bóg ma swoje tajemnice, które nam objawia i ujawnia, i wprowadza nas w wszelką prawdę. Wprowadza nas w prawdę. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu tych ludzi. I to jest powiedziane, zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jest to nagłe, bracia i siostry. My patrzymy na kogoś, widzimy kogoś. Widzimy, że ten człowiek żyje w taki sposób bezbożny. Szydzi ze wszystkich, szydzi ze Stwórcy, szydzi z Boga. Depcze wszystko, co dobre i wydaje nam się, powodzi mu się. Ale bracia i siostry, Bóg nie jest człowiekiem, nie jest podobny do nas i nie działa tak, jak my byśmy chcieli. Co nie oznacza, że On nie jest sprawiedliwy. Ponieważ możemy czytać, że każda sprawa ma swoją porę i ma swój czas. I Bóg rozliczy każdego człowieka. W 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział tej księgi, 32 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, czytamy 35 wiersz. Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga ich, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Bracia i siostry, w tej Biblii Gdańskiej jest powiedziane do czasu, kiedy nie potknie się noga ich. Nie potknie, a jeszcze w innych tłumaczeniach sprawdzałem, jest powiedziane, nie zachwieje się noga ich do czasu, gdy zachwieje się noga ich, czyli do czasu, kiedy potknie się ich noga. Więc to nie jest tak, jak my myślimy, że zdrowe i krzepkie jest ich ciało, że nie mają żadnych konsekwencji z tego powodu, że żyją w sposób taki, który, nie wiem, depcze jakby godność Boga, w sposób taki, że lekceważą całkowicie Stwórcę, lekceważą całkowicie tego, który stworzył tę ziemię, ten świat, który ma prawo nawet żądać od człowieka, w jaki sposób człowiek ma żyć na tym świecie, dlatego że człowiek jest również stworzony przez Stwórcę. Bóg dał nam wszystko. a więc on jest właścicielem tej ziemi i on ma prawo, on dał nam swoje słowo. I zwróćmy uwagę, że Bóg naprawdę to zrobił, ponieważ dał nam słowo i możemy powiedzieć, co to jest za słowo. Nawet możemy powołać się na te 10 przykazań, na 10 przykazań, możemy na to się powołać. I Bóg pokazał wyraźnie człowiekowi, jak żyć. Ale wiemy, że Bóg nie robi czegoś wbrew temu, czego człowiek nie chce. Bóg nikogo nie zmusi. Bóg jest naprawdę niesamowity. Bóg jest naprawdę niesamowity. On szanuje wolę człowieka. Jednocześnie wiedząc, jakie będą konsekwencje, i Bóg jest w tym wszystkim uczciwy, ponieważ Biblia wyraźnie mówi o konsekwencjach. Wyraźnie mówi o konsekwencjach grzechu. I to nie jest tak, że Bóg robi coś za karę, bracia i siostry. To nie chodzi o to. Tylko tak, jak są ustanowione pewne prawa, pewne zasady. Jeśli ktoś wjeżdża na czerwonym świetle i jedzie jak szalony, łamie wszystkie przepisy, to my się nie dziwimy, że ten człowiek się rozbił. Nie dziwimy się, że on miał wypadek. To jest normalne, złamał prawo. I tutaj, jeżeli łamiemy duchowe prawo, to my się nie dziwmy, że coś dzieje się w życiu takiego człowieka. I to jest powiedziane, ja odpłacę, Bóg też odpłaca do czasu, gdy potknie się ich noga, zachwieje się ich noga, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Ich przeznaczenia. My to rozumiemy, bracia i siostry, że to, co jest przeznaczone dla grzeszników, przybliży się nagle, pojawi się nagle, przyjdzie to nagle, niespodziewanie. To tak jak Dawid modlił się o to, aby ci, którzy pragną jego zguby, ci, którzy nienawidzili Pana, ci, którzy deptali zakon Boży, niech nagła śmierć ich zaskoczy. To chodziło o takich naprawdę wykolejonych ludzi, spaczonych, którzy absolutnie nie chcieli w żaden sposób poddać się pod autorytet słowa. Biblia mówi o takich osobach, że są tacy ludzie, którzy umiłowali przekleństwo. Umiłowali przekleństwo, że są takie osoby. Wiara nie jest sprawą wszystkich ludzi. Nie każdy chce wierzyć, nie każdy chce poddać się Bogu. A więc śpieszą się ich przeznaczenia. To tak jakby przybliża się ten dzień odpłaty. Nagle to się pojawi. Nagle to przychodzi. Bóg wie, Bóg zna, Bóg wie. I my możemy czytać w 75. psalmie. Czytamy takie słowa, 3 wiersz. Gdy upatrzę porę, będę sądził sprawiedliwie. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja jednak umacniam jej słupy. Mówię do zuchwałych, nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie wynoście się. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa, bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi, nawet osad jego wysanczają i piją. A więc widzimy, tu chodzi o gniew Boży. Tutaj chodzi o to, że Bóg jest również sędzią, jest Zbawicielem, jest doskonałą miłością, jest doskonale czysty i święty, ale jest też doskonałym sędzią. Jest doskonałym sędzią. I zwróćmy uwagę, my możemy patrzeć i widzieć, że coś dzieje się niesprawiedliwego na tej ziemi, na świecie, czy nawet wokół ciebie, czy mnie. Bóg sądzi wszystkie rzeczy, bracia i siostry, nawet tu na ziemi. Bo Biblia uczy nas, że co człowiek sieje, to będzie żął, to będzie zbierał. Jeśli siejesz miłość i zgodę, przyjdzie do ciebie miłość i zgoda. Jeśli siejesz zdradę, jakąś różne inne przewrotne rzeczy, no to pojawią się tacy, którzy również podobnie z Tobą postąpią. Czy my nie widzimy tego w Słowie Bożym? Jest bardzo wiele miejsc, chociażby ten król, którego ukarano w ten sposób, że obcięto mu kciuki i palce u nóg. I on powiedział, co ja uczyniłem, to też im Bóg uczynił. Bo kiedy byłem przy władzy, to iluś tam, nie wiem, kilkudziesięciu króli pod moim stołem chodziło i zbierało okruchy, którym ja tak uczyniłem. A teraz spotkało mnie to. Więc bracia i siostry, co człowiek sieje, to do niego wróci. Czy on to chce, czy nie chce, to do niego powróci. I to jest powiedziane, gdy upatrzę porę, będę sądził sprawiedliwie. I tutaj jest powiedziane w piątym wierszu, do zuchwałych. Bóg mówi do zuchwałych. Mówię do zuchwałych, nie bądźcie zuchwali. A do bezbożnych nie wynoście się. Więc czasami człowiek wierzący, ten, który uwierzył, może stać się zuchwały. Może stać się zuchwały. Może przekraczać granice, które Bóg mu wyznaczył. Może przekraczać, może zacząć działać w sposób nieprawy, nieprawidłowy. Nie według Słowa Bożego, nie według Bożego pokoju. Dlatego Bóg mówi do zuchwałych, nie bądźcie zuchwali. To Bóg mówi, to jest słowo. Ja jedynie je cytuję. To jest dla nas, ku przestrodze, dla mnie, dla nas wszystkich. Do bezbożnych nie wynoście się. Nie podnoście głów przeciwko niebu. To jest do bezbożnych. Nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd. Lecz Bóg jest sędzią. Lecz Bóg jest sędzią. Bóg sądzi. Bóg jest tym, który upatrzy porę, to jest powiedziane. Gdy upatrzę porę, upatrzę porę. Czyli Bóg nie czyni czegoś bezmyślnie. My robimy coś bezmyślnie. My czasami działamy w afekcie. My czasami działamy pod wpływem emocji. Ale Bóg tak nie działa. Bóg nie działa pod wpływem emocji. On nie jest podobny do nas. Gdy upatrzę, jest powiedziane, gdy upatrzę, będę sądził. I to jak? Sprawiedliwie. Gdyż Bóg nie ma w ogóle względu na osobę. On nie ma pupilków, nie ma względu na człowieka. Jakże ważne jest, by korzystać z Bożej łaski. O jakże ważne jest, by korzystać z mocy krwi Chrystusa. Jakże ważne jest, bracia i siostry, aby żyć naprawdę w czystym sercem. Aby nigdy nie zabrakło olejku na naszej głowie, tak jak Słowo Boże uczy nas. A więc widzimy tutaj Asaf miał takie dylematy, problemy, pytania, patrząc na życie ludzi bezbożnych. I tutaj o mało jest powiedziane, nie potknęły się nogi moje. O mało. To oznacza, że on się przyznaje do tego, że mało co, a poszedłby drogą tych ludzi. I dlaczego tak jest? Jeśli połączymy to z psalmem pierwszym, bracia i siostry, pierwszy psalm, to tutaj czytamy, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Czasami bezbożny może dać ci jakąś poradę. Chodzi tutaj o bezbożne rady, o bezbożne rady. Bo człowiek, który żyje bez Boga, czasami może coś powiedzieć, co jest korzystne dla nas. Ale wtedy zazwyczaj on tego nie wie, nie ma takiej świadomości, ale ty będziesz ją miał. Bo Duch Święty mieszka w nas i Bóg może przemówić przez okoliczności, przez jakiegoś człowieka, który nawet nie zna Pana, nie zna Boga, może nas pouczyć. Ale tutaj chodzi o bezbożne rady. O bezbożne rady. Ktoś może ci powiedzieć, wcale nie musisz żyć w taki sposób. To nie jest warto żyć w taki czysty sposób, bo dzisiaj nikt tak nie żyje. Jesteś dziwolągiem, będą się z ciebie śmiać. A poza tym, czy ty trochę nie przesadzasz? I człowiek zaczyna myśleć. I ten robak zaczyna jeść jego umysł. I zobaczcie, kiedy człowiek przyjmuje radę bezbożnych, to on zazwyczaj ma już tendencję, żeby stanąć na drodze grzeszników. Kiedyś przechodził koło tej drogi, szedł, nie patrzył nawet na nią. Nie interesowała go droga grzeszników, ale kiedy przyjął radę bezbożnego, to on już staje na drodze grzeszników. To on zaczyna przyglądać się grzesznikom. To on zaczyna myśleć, o, jak oni żyją. Co chwilę to jakiś inny samochód ktoś kupuje. O, jaki piękny dom postawił, a jaki uśmiechnięty, a jego dzieci jak oliwki. Szczęśliwi, wspaniała rodzina. A ja się męczę. A ja tylko ta manna. Wracam do Egiptu. Nie ma co tą manną tylko żyć. Wracamy do Egiptu. Tam były ryby, tam był czosnek. Tam mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem. Były warzywa. Już człowiek zapomina, że był faraon, który był straszny dla nich. Już człowiek zapomina, że był diabeł, który nie wolił, który związał duszę i prowadził prosto do piekła na zatracenie. Bracia i siostry, to, co prawdziwe, objawi się w wieczności. To, co jest prawdziwe, objawi się dopiero w wieczności. Czy nie jest powiedziane, że życie człowieka jest bardzo krótkie? Bardzo krótkie. Trwa 80, jest powiedziane, 70, 80, jak z sił Bóg da więcej, to więcej. To jest krótko w porównaniu z wiecznością, to jest bardzo krótka chwila. Jakub powiedział, że to jest para, która pojawia się na krótko, a potem znika. Tak wygląda życie człowieka, tu na tym świecie, bardzo krótkie życie, bardzo krótkie, a potem jest wieczność. A potem jest wieczność już. Wieczność. Przechodzimy do wieczności. Więc okaże się dopiero w wieczności. To, co Bóg przygotował, On dał obietnicę. Dla tych, którzy Go miłują, jest pewne i prawdziwe. To, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serc ludzkich nie wstąpiło. Zwróćmy uwagę, że Piotr powiedział o królestwie, które jest nieznikome, które jest niezwiędłe, które jest przygotowane dla nas, bracia i siostry. Nieznikome, niezwiędłe, prawdziwe Królestwo Boże przygotowane jest dla tych, którzy miłują Pana. Czy Biblia nie mówi o tym wspaniałym mieście, które jest przygotowane dla nas, gdzie ulice są ze złota? My myślimy, że to jest jakaś taka, nie wiem, legenda, że to jest jakieś takie nierealne, mistyczne. Absolutnie nie. Zwróćmy uwagę, że kiedy Pan Jezus rozmnażał pokarm, to były prawdziwe ryby i to był prawdziwy chleb. Oni się najedli, dosyta jest napisane, rybami i chlebem. Najedli się dosyta. Kiedy czynił jakiś cud, to faktycznie człowiek był uzdrowiony. To nie było mistyczne jakieś wmawianie sobie czegoś. Taki człowiek wracał do życia, a kiedy podniósł Łazarza z grobu, Łazarz wrócił do normalnego życia, do codzienności. Więc Bóg działa w sposób realny, nie jakiś dziwny, mistyczny. Więc Bóg mówi, prawda jest jedyny, prawdziwy Bóg, u którego nie znaleziono fałszu ani zdrady. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. A więc widzimy, że człowiek, który słucha tej rady bezbożnych, on bardzo łatwo mu jest stanąć już na tej drodze grzeszników, patrzeć, przyglądać się tej drodze. I taki człowiek już nie myśli o duchowym pokarmie, o tej mannej, która mu zbrzydła. Już nie myśli o tym. On myśli tylko o tych rzeczach tego świata, a później już tak łatwo zasiąść jest. Jeśli stanął, przyjął radę, stanął z grzesznikami, to już później zasiada w nich, w ich gronie i staje się ich częścią. A zwróćmy uwagę, że Bóg mówi, że błogosławiony jest ten, który tak nie czyni, ale ma upodobanie w zakonie Pana, czyli w prawie Bożym, w Słowie Bożym. I ten zakon rozważa dniem i nocą. Chodzi o to, że przez cały dzień żyje pod wpływem Słowa, czy to jest noc, czy to jest dzień. Nie ma znaczenia, wszędzie jestem taki sam. Czy jestem w zborze, czy jestem poza zborem. Czy to jest dzień, czy to jest noc. Ja wiem, że jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Wiem, że Jezus Chrystus mieszka we mnie. Przez Ducha Świętego wiem to, że Pan mnie zbawił, że należę do Niego, gdziekolwiek jestem i kiedykolwiek jestem. Bracia i siostry, to jest tak ważne, abyśmy my tego się uchwycili mocno przez wiarę. Zwróćmy uwagę, psalmista mówi tutaj, gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, będę tak mówił jak oni, a wiemy, że mowa pochodzi z serca, bo z obfitości serca mówią usta. Co jest w sercu, to znajdzie się na języku. Będę mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Zdradziłbym ród Twoich dzieci. Bracia i siostry, oby to słowo zapadło do naszego serca. Obyśmy nigdy nie stali się podobni do jakiegokolwiek zdrajcy, który zdradza, depcze to, co święte. Depcze. Biblia mówi coś na temat tajemnicy wiary. Są rzeczy, których nigdy nie wynosimy do tego świata. Nie mówimy temu światu. A są rzeczy, których nigdy nie wynosimy ze zboru. Są pewne tajemnice, bracia i siostry. To tak jak w rodzinie są pewne jakieś wydarzenia, o których nie mówisz, nie trąbisz wszędzie. Biblia uczy nas, abyśmy właśnie w taki sposób postępowali. A mądrość Boża poucza nas, bracia i siostry, abyśmy naprawdę miłowali się wzajemnie, abyśmy walczyli o siebie nawzajem. Jesteśmy rodziną Bożą i to, co nas połączyło, to jest krew Jezusa. I rodziny się nie wybiera, rodzina się ma. Nie wybierasz sobie, ale masz. Bóg dał do tego domu różnych ludzi, przeróżnych ludzi. I nie zawsze wszystko musi nam się podobać, nie zawsze. Ale Bogu się upodobało, aby właśnie dać jakąś, powiedzmy, mieszaninę, miksturę różnych charakterów, różnych upodobań, różnego rodzaju ludzi, którzy mają różne charaktery. I co teraz my mamy zrobić? Mamy krytykować? Mamy mówić? Jeśli ktoś nie postępuje jak ja i nie myśli jak ja, to byłbym mówił jak oni. To byłbym mówił jak oni. To mówiłbym jak świat mówi, bracia i siostry. To świat żyje w taki sposób. A Biblia uczy nas, byśmy przykrywali tą miłością agapę. Jakieś nasze uchybienia, jakieś nasze wady, jakieś nasze niedociągnięcia. A czy Chrystus, nie pamiętamy tego, w jaki sposób znalazł ciebie i mnie, kiedy się nad nami pochylił, to my byliśmy doskonali, a czy teraz jesteśmy doskonali? A pomyślmy o tych grzechach, o których nigdy byśmy nie chcieli, żeby ktokolwiek się dowiedział. Bóg cię z nich umył, oczyścił, uświęcił. Dlaczego jesteśmy często bezlitośni do innych? Skoro do siebie mieliśmy tyle litości i wdzięczności do Boga za to, że nas z tak okropnych rzeczy obmył, oczyścił i uświęcił i uniewinnił. Jakże to ważne, by mieć, bracia i siostry, tego samego rodzaju litość, miłość, jaką mieliśmy wówczas, kiedy prosiliśmy, aby Pan oczyścił nas z tego, co było dla nas tak ciężkie, tak trudne. Obyśmy w taki sposób myśleli. A zwróćmy uwagę, ten 16 wiersz. Chciałem to wtedy zrozumieć, ale niezwykle trudne mi się to wydawało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Jak możemy dotrzeć do tych tajemnic Bożych, kiedy uniżamy się przed Panem? Kiedy my naprawdę uniżamy się przed Bogiem, to Bóg objawia nam swoje tajemnice. Bóg mówi do nas wówczas. Bóg przemawia do człowieka, który jest pokorny, który jest uniżony, który wie, że jest słaby. Bóg do takiego człowieka mówi. Bóg będzie objawiał mu swoje przymierze, będzie objawiał mu swoje tajemnice, będzie mówił do takiego człowieka, zaznajamiał go, wprowadzał wszelką prawdę. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje, czyli mówi, wprowadza ich w swoje tajemnice. Społeczność z Panem, relacje z Bogiem mają ci, którzy żyją w bojaźni Bożej, bracia i siostry. A bać się Pana znaczy nienawidzieć przewrotności? Przeczytajmy sobie, co to znaczy i sprawdźmy, czy my jesteśmy w bojaźni Bożej. Czy jesteśmy dzisiaj, czy trwamy w tej bojaźni Bożej. To jest ważne. To jest dla każdego z nas. Przede wszystkim dla mnie. Jeśli ja mówię, to nade wszystko sobie mówię. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy. Buta i pycha. Butność. Pycha. Pycha ma różne oblicza, bracia i siostry. Bardzo różne oblicza. Nienawidzę tej buty i pychy. Złych postępków oraz przewrotnej mowy. A przewrotna mowa, powiedzieliśmy już sobie, mowa bierze się z serca. Serce musi być przewrotne, jeśli jest przewrotna mowa. Dzisiaj miłuję, a jutro nienawidzę. Dzisiaj jestem tym, który grucha jak gołąb, a na drugi dzień będę ryczał jak niedźwiedź. Tak Izajasz mówi. Nie bądźcie tacy, że gruchacie jak gołębie. Jesteście milutcy, mili, fajni, super jest wszystko, a potem mruczycie jak niedźwiedzie. Nie może tak być, takiego rozdwojenia, bo to jest przewrotność. To jest przewrotność. Nienawidzę złych postępków oraz przewrotnej mowy, przewrotność. To jest taka obłuda. To jest obłuda po prostu, przewrotność. Więc Bóg nie chce, aby tak było. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest z tymi, którzy się Go boją. On objawia im przymierze swoje, objawia im swoje tajemnice. I tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, co stanie się z tak zwanymi szczęśliwymi. Co stanie się z tymi, którzy podnoszą swoje gęby, których język pełza po ziemi, którzy żyją przewrotnie, są pełni złych myśli, którzy obnoszą się dumnie swoją grabieżą, mają wszystkiego pod dostatkiem, im wydaje się, że mogą żyć bezkarnie. To jest powiedziane wyraźnie, co się dzieje z takimi ludźmi. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Czy staliście kiedyś na śliskim gruncie? W takich bardzo, bardzo śliskich butach człowiek traci stabilność. Ja widziałem kiedyś pewnego brata, który podchodził w bardzo śliskich butach. Pod górę starał się wejść. O, jakże ciężko mu było wejść. Możemy naprawdę upaść. Natychmiast taki człowiek upada. Stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz w zagładę, jakże nagle niszczeją. Nam wydaje się, że Bóg nie widzi, że Bóg nie słyszy, że Bóg nie sądzi, że to jest jakaś niesprawiedliwość, to tylko ja taki jestem pominięty. Bóg mnie nie błogosławi, a tamci, chociaż nie znają Boga, mają wszystko, ale w jaki sposób do tego doszli? Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy znali Słowo Boże. Byśmy wiedzieli, że to, co prawdziwe, dopiero jest przed nami. To, co jest realne, rzeczywiste, to Bóg przygotował dla tych, którzy miłują Go. I tutaj psalmista kończy ten psalm taką zachętą i naprawdę niesamowitym stwierdzeniem, bo w tym jest zawarte wszystko. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. To jest koniec. Jeżeli człowiek da oszukać się swojemu przewrotnemu sercu i słucha podszeptu szatana i chce pójść tą drogą bezbożnych, Biblia mówi, zginie taki człowiek. Chociaż wydawałoby się, że jest szczęśliwy. Ma wszystkiego pod dostatkiem. Niczego nie brak, może powiedzieć. Nie brak mi niczego. Patrz, jak ja żyję, a jak ty żyjesz. Ale to jest powiedziane wyraźnie i my ufajmy Słowu Bożemu. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę, kiedy Pan Jezus szedł do tej dziewczynki, która dopiero co skonała, aby ją uzdrowić. To była córka Jaira. To wszyscy mówili, nie żyje dziewczynka, nie truć już nauczyciela. Ona nie żyje, ona, to już jest koniec. A Jezus powiedział, ona żyje, ona śpi tylko. I wszyscy naśmiewali się z Niego. Ale teraz pytanie, kto mówił prawdę? Kto powiedział prawdę? Czyje słowo się wypełniło? Czy tych ludzi, czy Jezusa? Jezus powiedział, żyje dziewczynka, ona śpi. I przyszedł i podniósł ją. Jezus mówił prawdę, bracia i siostry. Chociaż nasze oczy widziały zupełnie coś innego. Martwe dziecko, to jest ciało, to jest cielesność. Ale Bóg działa inaczej, zupełnie inaczej. O jakże inny jest Bóg od człowieka. I tutaj możemy widzieć szczęśliwych ludzi, którzy się uśmiechają, drwią, szydzą, śmieją. Ale to jest powiedziane, bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. I to mówi Bóg. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Ale psalmista kończy ten psalm niesamowitymi słowami, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Lecz moim szczęściem, bracia i siostry, moim szczęściem być blisko Boga. Pamiętam, że w kaplicy w zborze Elim, tam gdzie chodziliśmy do kościoła, w Cieszynie na ścianie wisiał taki werset, kiedy wchodziło się od tyłu klatką taką schodową. Tam był taki wiersz, taki werset był wypisany. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. I ilekroć ja chodziłem tamtymi schodami, a dosyć często chodziłem, zawsze na ten werset zwracałem uwagę. Moim szczęściem być blisko Boga. To jest prawdziwe szczęście, bracia i siostry. Nie ma nic lepszego. Nie ma. Tak mówi Bóg. Tak mówi Słowo Boże. Kiedyś o tym się przekonamy. Może tego jeszcze dzisiaj nie widzimy. Nie rozumiemy. Jeszcze to nie jest ubrane w całość. Ale nadejdzie dzień, kiedy będziemy mówić tak. Słowo Boże nigdy nie zawiodło. Tak jak Jozue powiedział o obietnicach. Żadna z dobrych obietnic, które wypowiedział Bóg, nie zawiodła. Wypełniły się wszystkie. Nie zawiodła żadna dobra obietnica. Wypełniły się wszystkie. Moim szczęściem być blisko Boga. Drogi bracie, siostro, trwaj w Jezusie przez krew. Wzywajmy krwi Jezusa. Trwajmy przez Ducha Świętego. Trwajmy przez społeczność z braćmi i siostrami. To jest ważny element, bardzo ważny element. Bo to jest ciało Chrystusa. Nie ma pojedynczych ludzi. Nie ma czegoś takiego. Ten czas Starego Przymierza przeminął, kiedy byli prorocy, samotnicy, żyli gdzieś w oddaleniu od ludzi. Przeminął ten okres. Bóg powołał ciało, którego sam jest głową Pan Jezus Chrystus. Moim szczęściem być blisko Boga przez krew Jezusa, przez Ducha Świętego, przez społeczność z braćmi i siostrami, przez społeczność przez Boże Słowo i przez społeczność przez modlitwę. Te pięć rzeczy byśmy mieli w swoim sercu. Społeczność przez modlitwę, przez słowo, z braćmi, siostrami, czyli nabożeństwa, spotkania nasze, modlitwy nasze. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Słowo Boże, aby mieszkało w naszym sercu. Duch Święty, krew Jezusa Chrystusa, to jest ta nowa droga, którą Bóg wyznaczył nam, byśmy nią chodzili. Bóg otworzył poprzez krew tą nową drogę, byśmy mogli wejść do miejsca najświętszego. To tak jak w świątyni, wiemy, była ta zasłona, która oddzielała to miejsce najświętsze od ludzi, od pospolitego ludu. I tam raz w roku wchodził tylko arcykapłan i to nie bez krwi, wchodził tam z krwią. A jeśli nie złożył ofiary za samego siebie, zdarzyło się często, że taki człowiek padał martwy. Dlatego on miał dzwonki, oni słuchali, czy te dzwonki dzwonią na jego szatach. I na nodze była lina, dlatego że nikt nie ośmielił się wejść poza zasłonę w to najświętsze miejsce. Nikt się nie odważył tam wejść. A dzisiaj, bracia i siostry, jakże to Bóg zmienił. Jakże Bóg to zmienił. Obyśmy to zawsze docenili, że poprzez krew Jezusa, choć na to nie zasługujemy, możemy wejść w to święte miejsce w obecność Pana Jezusa Chrystusa. możemy mieć obecność Chrystusa w swoim życiu przez krew Syna Bożego, przez krew Jezusa Chrystusa. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.